Studio Dziki Zachód.
A teraz może raz wrócimy do źródeł. Powiedziałeś, jesteś w Ameryce po to, żeby obserwować, co tam się dzieje, żeby mówić o wyborach, o tych i o demokratach, i o republikanach, o konwencjach, ale może zacznijmy od tego, co się w tej Kenoszy działo. Czyli od tych zamieszek, od tego wszystkiego, co tam miało miejsce. Jak ty to czytasz? Jakie masz informacje?
To jest sprawa marginalna, natomiast przez to, co robią bojówki BLM, Black Lives Matter, marksistowskie bojówki, sami o sobie piszą na swojej stronie, cytując Marksa, Lenina, cytując Trockiego, lubią przeróżne takie rzeczy. Oni sobie mówią, że są wytrenowanymi do boju marksistami. I do boju nie tylko w mediach na słowa, ale również na ulicach. No więc to, co się zdarzyło w Kenoszy, to nic specjalnie ważnego ani wielkiego. Kłopot polega na tym, że kiedy policja jedzie z interwencją do jakiegoś lokalu, to policja jest przygotowana również teoretycznie. Otóż ktoś wzywa telefonem policję, informując, że skazany wcześniej mąż, który, czy tam nie mąż, ale prawie, który miał od sądu zakaz zbliżania się do mnie, a wcześniej mnie bił i tak dalej, jest znowu w moim domu, proszę przyjechać z interwencją. Policja wtedy wyciąga szybko na swoich komputerach informacje na temat tego osobnika, po którego jadą. Więc policja, kiedy podjeżdża pod dom, wie, że facet miał kilka razy, był złapany, posiadając broń niewiadomego pochodzenia i nielegalną i tak dalej, że był skazany za to, że kogoś pobił, że kogoś dźgnął nożem, że był na warunkowym zwolnieniu. Różnych rzeczy policja się dowiaduje i w związku z tym policja podchodzi do takiego domu na paluszkach, ostrożna i nastawiona w pewien sposób. A potem my oglądamy w telewizji film, na którym nie widać tego o tym facecie, którego oglądamy na filmie. Facet wychodzi, policja mówi zatrzymaj się, on ignoruje krzyki policji, podchodzi do swojego samochodu i nie wsiada normalnie tak jak chłop, czyli prawa noga do środka, potem tyłek i siadam za kierownicą, bo chcę odjechać, tylko schyla się i spod swojego siedzenia coś wyciąga, coś tam grzebie. No nie szuka prawa jazdy, bo już wcześniej mu powiedzieli stań z rękami do góry, chcemy cię zatrzymać, bo było wezwanie. Policja, znając jego przeszłość, reaguje adekwatnie. I w związku z tym, jak on wezwany kilkakrotnie, żeby się zatrzymał, ignoruje wezwania policji, czyli łamie prawo, a potem schyla się po coś, policja ma prawo podejrzewać, że to jest kolejne bycie strzelanina i że on tam sięga po karabin albo po pistolet i policja reaguje adekwatnie do swojej wiedzy. A my, oglądając film, mówimy, no facet wsiada do samochodu, oni mu strzelili 9 razy w plecy. No i potem wielki protest na ulicach. Jeżeli byłby to protest rzeczywiście w obronie życia, to nie spaliliby całego miasta, nie spaliliby biznesów prywatnym osobom, które potem płakały do telewizji czarne twarze i białe twarze. Mówiły, ja sprzedawałam pączki. I nie tylko policjantom. Normalny sklep miałam z pączkami, spalili mi biznes, który to od 56 roku prowadziła moja rodzina. No to takie mniej więcej zdarzenie dosyć typowe. Przyjeżdżają aktywiści marksistowscy i wzniecają pożar w miejscu, gdzie była normalna interwencja policji. Koniec na ten temat.
A powiedz mi, czy...
Poza tym, że gubernator powiedział, że prezydent ma nie przyjeżdżać, a prezydent mu powiedział, że prezydent jest od tego, żeby przyjeżdżać we wszystkie miejsca w kraju, w których jest potrzebny prezydent, więc pojedzie dzisiaj.
Dzisiaj Trump. Będzie tam Trump. A powiedz, a śledziłeś tak. Losy tego Rittenhouse'a? Tego 17-latka, który tam zastrzelił dwie osoby?
To jest sprawa bardziej skomplikowana. Śledziłem trochę i nie sposób jest na podstawie samych filmów dojść do wniosku, co było, a co nie jest. Bo na jednym filmie postaci znikają za samochodem, na drugim filmie widać końcówkę tylko, kiedy dostaje jeden człowiek deskorolką w głowę, potem się broni, potem się zaczyna strzelanina. Nie wiemy, o co chodzi. W związku z tym trzeba poczekać z interpretacją. No nie wiemy. Oglądał te filmy również dawny agent służb specjalnych, jako ekspert patrzył na to, mówi, no ja tu nie jestem w stanie powiedzieć, kto miał rację, bo za mało widać. Trzeba zrobić dochodzenie, przesłuchać świadków. Może jeszcze ktoś coś widział poza tymi dwoma filmami, które obiegły media.
Tą deskorolką dostał ten Rittenhouse, tak?
Tak z tego, co pamiętam, ale ponieważ sprawa była mętna, to nie wczytywałem się w szczegóły, bo tak jak w przypadku Kenoszy, to nie jest sprawa istotna. Istotne jest to, że nie pojawia się protest pokojowy, który gwarantują poprawki amerykańskiej konstytucji. Naród ma prawo protestować przeciwko władzy, ile tylko chce, ale pokojowo. Natomiast jeżeli, cudzysłów, protest polega na rozwalaniu miasta, na paleniu biznesów, na podpalaniu samochodów na parkingu, które zaparkowały niewinne osoby, część z nich czarna. Murzyni tam parkowali swoje samochody, wracają rano pod parking i widzą, że im spalono auta. No to nie jest pokojowy protest, tylko to są burdy i zamieszki. I to trzeba zgnieść, nie zgniatając pokojowych protestów.
Ale nie jest tak, że to się rozlewa po Ameryce i że właściwie władze amerykańskie, czy to stanowe, czy federalne, już nie panują nad tym wszystkim.
Uwaga! Jest poprawka chyba 10, z pamięci cytuję, i w ogóle nie powinniśmy tego poprawkami nazywać, tylko aneksami. Bo nikt nie poprawiał konstytucji, tylko tak jak do umowy dopisuje się aneks, ponieważ pojawiły się nowe okoliczności na rynku. To nie poprawiamy, tylko aneksem uzupełniamy umowę o pewien zapis. No więc 10 poprawka do konstytucji, którą powinniśmy nazywać aneksem. A o co mnie zapytałeś? To ci powiem, co w tej 10 poprawce było.
No, że nie panują władze nad tym.
A, że władze federalne nie panują. Powiedziałeś, że władze federalne nie panują. Otóż ta 10 poprawka mówi, że policja, czyli działania policji, zagwarantowane są władzy lokalnej. Czyli władza federalna nie wtrąca się w działania policji. Odsunięto rząd centralny bardzo daleko do Waszyngtonu tą poprawką, mówiąc, tym nie zajmuje się prezydent, nie zajmują się służby federalne, tylko na poziomie lokalnym i samorządowym. I mamy wiele policji w Ameryce. Miejska policja, gminna policja, stanowa policja. Federalne władze dopiero wchodzą wtedy, gdy przestępstwo jest federalne, czyli zdarzyło się na przykład w 3 stanach i w związku z tym pojedyncza policja już tego nie udźwignie, jakaś grupa przestępcza, siatka zorganizowana w kilku miejscach. Wtedy wzywamy władze federalne do pomocy. Są pewne przestępstwa ścigane jako federalne, natomiast normalne burdy uliczne załatwia gubernator. I to nie jest tak, a to oczywiście taka jest narracja demokratów, Trump sobie nie radzi. A Trump mówi: ja nie mam sobie radzić z tym problemem, bo mi zabrania konstytucja pakowania się bez prośby gubernatora z Gwardią Narodową. I on do wszystkich gubernatorów we wszystkich miastach i do burmistrzów napisał: nie radzicie sobie w Chicago, może wam przyślę Gwardię Narodową. Na co demokratyczni przywódcy miast, które płoną, odpisali: nie, nie, to są tylko pokojowe protesty, radzimy sobie świetnie, nie wchodź. No i jak prezydentowi lokalna władza mówi nie wchodź, to prezydent, czyli władza federalna, ma związane ręce 10 poprawką do konstytucji. Więc Trump sobie radzi świetnie i chciałby tam przyjść. Dopiero gdyby był bunt, coś co się określa jako rebelię, to wtedy bez pytania gubernatora może wkroczyć prezydent Trump. I albo czekamy na ten moment, albo na moment, w którym gubernatorzy pękną i powiedzą: dobra, no dobra, mieliśmy inną narrację, pokojowe te protesty nie są, przyjdź i pomóż.
I ten moment jeszcze nie nastał.
Ten moment jeszcze nie nastał, być może w Kenoszy dzisiaj nastanie, jak kamery będą musiały pokazać spacer Trumpa po mieście, które to małe miasteczko jest, całe spalone. No i mówienie w tym kontekście, że to były w większości pokojowe protesty, to jest tak jak pokazywanie huraganu, który ostatnio rozwalił Luizjanę, i mówienie, że to w większości był pokojowy huragan, bo większość ludzi przetrwała.
Burmistrz Kenoszy przywita Donalda Trumpa?
Nie wiem tego, nie jestem wróżka Pellegrini. Zobaczymy, czy pęknie i przywita. No, jest w którymś momencie nawet taka potrzeba dla najgorszej osoby, której zależy na zamieszkach, bo nienawidzi Trumpa i chce, żeby Trump przegrał wybory. Nawet taka osoba w którymś momencie patrzy na swoich kuzynów, krewnych, swoich znajomych, ludzi, którzy go wybierali w tym małym miasteczku na burmistrza, patrzy im w oczy. Oni mówią, czemu ty nic nie robisz? I on w tym momencie gubi interes polityczny i zaczyna myśleć po ludzku. No rzeczywiście, Trump nie Trump, trzeba coś w tej sprawie zrobić. Część demokratów się przepisała do partii republikańskiej. Właśnie z okazji tych zamieszek, mówiąc, że demokraci nic nie robią w tej sprawie, demokratyczni gubernatorzy. Część ludzi wyleczonych za pomocą arechiny też się przepisała z partii demokratycznej do republikańskiej, mówiąc, mnie uratowało życie to, że Trump wspomniał o jednym z wielu lekarstw, które leczy. A potem nagonka medialna spowodowała, że to lekarstwo trudno kupić, lekarze boją się zapisywać, bo ktoś ich poda do sądu. Mnie to lekarstwo uratowało życie, w związku z tym przepisuje się do Partii Republikańskiej. Tak to działa.
W rozmowie z Tomaszem Wybranowskim, Sławomir Budzik, nie wiem czy znasz, właściciel i redaktor największej polskiej stacji w Chicago, powiedział, że Kenosha to nie jest takie małe miasteczko, czyli to jest takie miasto, które jest niedaleko Chicago, a ponieważ jest niedaleko, to jest takim właściwie trochę biznesowym przedmieściem Chicago, że z przyjemnością mieszkańcy Chicago, w tym dużo Polaków, przeprowadziło się tam z uwagi na podatki i też przeprowadziły się tam duże firmy, że to ma jakieś znaczenie i że to znaczenie w ogóle wykracza poza zamieszki w małym miasteczku, że jest taką symboliczną sprawą ogólnonarodową.
Pan Budzik wie więcej, bo bliżej mieszka, natomiast no, na skalę amerykańską to mówi się o tym, ja tam nie byłem fizycznie, to nie objechałem go samochodem, więc nie wiem, cytuję tylko zawsze kilka źródeł, a nie jedno, że jak na skalę amerykańską to jest małe, ciche, spokojne miasteczko było, dopóki nie spłonęło. Czy to będzie symboliczne miejsce? Być może po tym, jak Trump pojedzie, to się stanie symboliczne. On nie bez powodu nie pojechał do centrum Chicago, tylko chce pokazać, rozwalają nam naszą małą, kochaną Amerykę. W dużych miastach w centrum mieszka raczej biedota, tam się nie chce mieszkać. Ameryka klasy średniej, czyli ci, którzy tworzą większość dochodu narodowego amerykańskiego, nie wielkie korporacje, tylko średnia klasa. Wojciech Cejrowski, Krzysztof Skowroński, pan doktor z przychodni. Tacy ludzie wyprowadzają się do domków na przedmieściach. I te przedmieścia to był taki słodki sen Ameryki. Każdy marzy o swoim małym domku z ogródkiem i o sąsiedzie za płotkiem albo bez płotka, częściej bez płotka w Ameryce. I to było spełnienie amerykańskiego snu. Z wynajętego mieszkania, z akademika przeprowadzam się do własnego domku i tam realizuję swój sen amerykański. I nagle ta sfera jest niszczona, bo płoną biznesy tworzone przez 3 pokolenia. Dziadek był imigrantem z Polski, przyjechał z naszą babcią i otworzyli salon fryzjerski i teraz 3. pokolenie ten sam salon prowadzi, nagle on spłonął. Ktoś założył sobie firmę na przedmieściu i też spalili mu tę firmę i żadna ubezpieczalnia za to nie zapłaci. To jest nieprawda, co mówi ta czarna bojówka marksistowska, że oni wszyscy są ubezpieczeni, to się nic nie stało, że spaliliśmy 4 sklepy. Więc być może to rzeczywiście Kenosha będzie symbolicznym punktem zwrotnym, gdzie ta cicha większość wreszcie da piąchę agresywnej marksistowskiej bojówce.
A my posłuchamy piosenki.
A proszę bardzo, Baba Land. O, to nawet pasuje. Baba Land to wprawdzie na wsi, czyli taka ziemia, gdzie jest dużo tych osiłków, którzy jak się obrócą, to potrafią przyłożyć.